Samuel Morris, Hebanowy anioł. We wczesnych godzinach rannych żona, słysząc kroki męża, otworzyła drzwi z oczekiwaniem, aby powitać go po wielogodzinnej pracy misyjnej w Nowym Jorku. Nie potrafiła ukryć swego zdumienia, gdy zobaczyła obok niego nędznie odzianego młodzieńca rasy murzyńskiej. – Kto to jest, Stefanie? – spytała. – Hebanowy anioł – odpowiedział, wprowadzając młodzieńca do korytarza swego pięknego domu. Właścicielem domu był sam Stephen Merritt, dobry kaznodzieja metodystyczny i sekretarz biskupa Williama Taylora. Chłopcem był Samuel Morris, który w dziwny i cudowny sposób, jedynie dzięki Bożemu prowadzeniu, został sprowadzony z afrykańskiego buszu do zatłoczonego miasta Nowy Jork z głębi pogaństwa na wyżyny Bożej łaski. I żadne inne określenie tak do niego nie pasowało, jak właśnie hebanowy anioł. Kabu, afrykański książę, urodził się na wybrzeżu Kości Słoniowej w 1872 roku. Jego ojciec, wódz plemienia, prowadził kilka wojen. W tym czasie istniał zwyczaj, zgodnie z którym zwycięskie plemię brało do niewoli syna pokonanego wodza i przetrzymywało go do chwili zapłacenia odszkodowania wojennego. Gdyby to nie nastąpiło, nieszczęsny jeniec zostawał poddany najbrutalniejszym fizycznym torturom. Pamiętano też, aby zawiadomić ojca o tej karze. Kabu po raz pierwszy został zabrany, kiedy był małym dzieckiem. Trybut dostarczono szybko, więc i on szybko wrócił do swego domu. Drugim razem chłopak przetrzymywany był kilka lat. Nigdy nie mówił, w jaki straszny sposób był traktowany, prawdopodobnie starając się wymazać to z pamięci. Przy trzeciej porażce jego ojca zwycięzcami dowodził brutalny dzikus, którego zdolności do wymyślania tortur wydawały się nie mieć sobie równych. 15-letni Kabu został zabrany do niewoli i wkrótce pokonani przynieśli dla zwycięzcy kość słoniową, orzechy, kauczuk i różne inne rzeczy. Wszystko to zostało przyjęte, lecz nie wystarczyło na okup, więc ludzie z wioski chłopca z bólem serca wyzbyli się wszystkiego, co mogło przyczynić się do uratowania Kabu. Oprócz pokaźnej ilości towarów, ojciec, obawiając się, iż chłopiec umrze w długich torturach, postanowił ofiarować jedną ze swoich córek w zamian za swego syna. Wszystko, co przyniesiono, wciąż nie wystarczało, a Kabu, widząc, jaki los czeka jego siostrę, odmówił powrotu do domu. Ponieważ nie spodziewano się już żadnych innych darów, Kabu codziennie był bity. Za każdym razem kara była dotkliwsza, a używane do tego cierniste, zatrute pnącza zamieniły jego plecy w strzępy krwawiącego ciała. Według okrutnego planu, kiedy chłopak nie będzie w stanie siedzieć ani stać, miał zostać rozpięty na drzewie i bity do nieprzytomności. Następną formą tortur było zakopanie w ziemi po szyję. Jego usta, w które wkładano patyk, aby uniemożliwić im zamknięcie, miały zostać posmarowane czymś słodkim. To przyciągało mrówki i powodowało najdotkliwszy ból. Mrówki, które jedzą ludzkie ciało, miały dokonać najgorszego, a szkielet Kabu miał zostać wystawiony na widok publiczny, aby wszyscy przyniewiercy otrzymali stosowne ostrzeżenie. To, co stało się po rozpięciu chłopca na drzewie, może być wytłumaczone jedynie przez fakt, że w niebie jest Bóg, który, jeśli chce, potrafi użyć swej mocy dla dobra człowieka. Kabu powiedział później, iż ukazało się jasne światło, okrywające jego krwawiące ciało, a głos słyszany także przez zgromadzonych wokół nakazał mu uciekać. Razem z nakazem przyszła siła do jego wykonania, choć jego naturalne siły prawie zupełnie wyczerpane. W dziupli na drzewie znalazł schronienie do czasu, aż w dżungli zapadła ciemność. Wraz z nastaniem dnia łagodne światło oświetliło jego drogę i przez kilka tygodni prowadziło go, choć nie wiedział dokąd. Był strzeżony przed dzikimi zwierzętami, jadowitymi wężami, a także przed kanibalami, którzy zamieszkiwali tropikalną dżunglę. Za pożywienie służyły mu owoce i orzechy, aż pewnego niezapomnianego dnia znalazł się na plantacji w pobliżu Monrovii, stolicy Liberii. Tutaj Kabu znalazł pracę. Dniem, w którym uciekł od swoich niedoszłych morderców, był piątek. W tym samym dniu tygodnia doszedł do miejsca w Liberii, gdzie panowały prawa cywilizacji i gdzie był bezpieczny. Od tego czasu w każdy piątek, dzień swego wyzwolenia, wstrzymywał się od jedzenia i picia. W niedzielę Kabu poszedł do kościoła i usłyszał historię nawrócenia apostoła Pawła. Kiedy misjonarz poprzez tłumacza mówił o świetle, które oświeciło go na drodze do Damaszku, chłopiec wykrzyknął: "Widziałem to światło. To samo światło przyprowadziło mnie tutaj." Misjonarka Panna Knolls, absolwentka chrześcijańskiego koledżu w Stanach Zjednoczonych, niedawno przybyła do Liberii, a jej pełne modlitw zainteresowania afrykańskim młodzieńcem wkrótce zostało nagrodzone, gdy ten nawrócił się. Stał się pokornym uczniem u stóp Jezusa i codziennie okazywał dowody Bożego dotknięcia w swoim życiu. Niedługo potem Kabu uświadomił sobie potrzebę głębszej zmiany. Jego mroczna przeszłość pozostawiła w nim pragnienie zemsty na tych, którzy tak okrutnie go torturowali. Pragnął wyzwolenia od wrodzonych i nieznanych mu lęków. Po dniu spędzonym na żmudnej pracy, pragnąc i łaknąc więcej Boga, modlił się długo. Jego towarzysze, z którymi spał w małym pokoju, nie rozumieli głębokiego pragnienia, które kazało mu czasami na głos wołać do Boga, więc musiał chodzić do lasu i tam rozmawiać ze swoim Ojcem Niebieskim. Pewnej nocy, gdy późno wrócił do swego łóżka, jego serce wciąż wznosiło się w modlitwie, wydarzyło się coś, co opisuje własnymi słowami. "Naraz mój pokój wypełnił się światłem. Na początku myślałem, że to wschodzi słońce, jednak inni głęboko spali. Pokój stawał się coraz jaśniejszy, aż napełnił się chwałą. Brzemię mego serca nagle znikło i zostałem napełniony wewnętrzną radością. Moje ciało było lekkie jak piórko. Zostałem napełniony radością, która powodowała, że czułem się tak, jakbym potrafił latać. Nie mogłem pomieścić w sobie tej radości i tak głośno krzyczałem, że obudziłem wszystkich w baraku. Tej nocy nie było więcej spania. Niektórzy myśleli, że oszalałem, inni, że wstąpił we mnie diabeł. Byłem teraz synem niebiańskiego króla. Wiedziałem, że mój ojciec ocalił mnie po to, aby móc ze mną pracować." Kabu nawet w najmniejszym stopniu nie rozumiał teologii tego, co się stało. Jednak w odpowiedzi na głębokie pragnienie Boga, zupełne oddanie się Jemu i prostą wiarę, Duch Święty stąpił na tego niepiśmiennego i nieposiadającego żadnego wykształcenia afrykańskiego chłopca. Niezliczona była rzesza tych, których życie zostało dotknięte przez tego świętego człowieka. Kabu stał się członkiem kościoła metodystów w Monrovii i został ochrzczony imieniem Samuela Morrisa. Imię to było wybrane przez pannę Knolls w geście wdzięczności dla amerykańskiego bankiera, który pomagał jej finansowo podczas studiów misyjnych. Samuel spędził 2 szczęśliwe lata w Monrovii, utrzymując się z pracy własnych rąk. Panna Knolls i inni uczyli go angielskiego i sztuki czytania, a on okazał się pojętnym uczniem. Szczególnym zbiegiem okoliczności, czy raczej zrządzeniem opatrzności, droga jego życia skrzyżowała się z drogą młodego niewolnika, który był świadkiem jego tortur. Uciekł od swojego pana i dostał się do Monrovii. Dzięki Samuelowi chłopiec przyszedł do Chrystusa i został ochrzczony imieniem Henry O'Neill. On również widział światło, które lśniło wokół Kabu na drzewie i słyszał głos, który nakazał mu powstać i uciekać. Młodzi stali się bliskimi przyjaciółmi, a także godnymi ambasadorami Pana Jezusa. Jeden z misjonarzy, który zauważył przywódcze zdolności Samuela, poradził mu, aby udał się do Stanów Zjednoczonych w celu dalszej edukacji, przez co mógł stać się jeszcze większą pomocą dla swojego ludu. Gdy chłopak nad tym rozmyślał, ktoś przeczytał mu 14 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Chrystus opowiada swym uczniom o przyszłym zstąpieniu Ducha Bożego na świat. Wtedy po raz pierwszy mógł zdefiniować to, czego doświadczył w baraku. Przez całe godziny chłopiec rozważał ten temat i chodził od jednego do drugiego misjonarza w Monrovii, zadając pytania na temat Ducha Świętego. W końcu jedna z jego przyjaciółek, nie mogąc udzielić informacji na wszystkie jego pytania, powiedziała mu, że większość wiedzy, którą posiada, pochodzi od Stephena Merritta z Nowego Jorku. Pojadę do Nowego Jorku, aby się z nim zobaczyć, postanowił Samuel. Gdy tylko nadarzyła się okazja, poszedł na wybrzeże, gdzie w porcie stał zakotwiczony żaglowiec. Gdy kapitan małej łodzi przypłynął na ląd, aby targować się o towar, zdumiał się niezmiernie na widok młodego Afrykańczyka, który przywitał go słowami: Mój ojciec niebieski powiedział mi, że zabierzesz mnie do Nowego Jorku. Chcę zobaczyć się ze Stephenem Merrittem, który tam mieszka. Oszalałeś, chłopcze? Brzmiała odpowiedź kapitana, który odwrócił się i zaklnął. Kilka razy przypływał na ląd i za każdym razem Samuel powtarzał swoją prośbę. Jednak zanim statek odpłynął, kapitan zmuszony był zastąpić kilku dezerterów nowymi marynarzami. Chłopak znów podszedł do niego i stwierdził: Mój ojciec powiedział mi, że teraz mnie zabierzesz. Ile mam ci zapłacić? Nic. Po prostu zabierzesz mnie do Nowego Jorku, abym mógł zobaczyć Stephena Merritta. W ten sposób Samuel Morris rozpoczął nowy rozdział w swym życiu. Kiedy wszedł na statek, zobaczył młodego człowieka leżącego na pokładzie, który był ranny i nie mógł chodzić. Samuel uklęknął przy jego boku i poprosił Boga, aby go uzdrowił. Modlitwa została natychmiast wysłuchana. Kapitan przypuszczał, że chłopiec, którego przyjął na pokład, był doświadczonym żeglarzem i kiedy dowiedział się, że tak nie jest, chciał odesłać go na ląd. Proszę, zatrzymaj go, tak wiele dla mnie zrobił, prosił chłopak, o którego Samuel się modlił. Kapitan wyraził zgodę, lecz kiedy była potem okazja, nie szczędził mu szturchańców i razów. To samo spotykało załogę, która stanowiła mieszaninę najbardziej niegodziwych ludzi, jakich można sobie wyobrazić. Prawdziwy olbrzym, Malaj, którego wszyscy się obali, szczególnie nie lubił Samuela i przyrzekł, że go zabije. Podczas pijackiej bijatyki Malaj z nożem w ręku szedł w stronę jednego ze swych towarzyszy. Samuel spokojnie stanął przed nim i powiedział: Nie zabijaj, nie zabijaj. Dziwna moc opanowała na wpół oszalałego człowieka. Upuścił swą broń i poszedł do swojej kajuty. Kapitan, usłyszawszy zamieszanie, pojawił się na pokładzie z zamiarem zastrzelenia łotrów. Lecz kiedy zobaczył, że Samuel powstrzymał walkę, udał się za nim pod pokład. Kiedy chłopiec uklęknął i modlił się o wszystkich na statku, Duch Święty przekonał tego niegodziwego człowieka o grzechu. Uklęknął prawdopodobnie po raz pierwszy w swoim życiu i dziękował Bogu za zesłanie tego chłopca pośród nich. Całe jego życie zostało odmienione. Nie rozdawano już załodze rumu. Walka ustąpiła miejsca nabożeństwom modlitewnym i śpiewom. Samuel, śpiewając stare hymny, docierał do serc słuchaczy. Kiedy Malaj został dotknięty śmiertelną chorobą, modlitwy Samuela zostały wysłuchane i został uzdrowiony. Chłopiec, którego wcześniej nienawidził, teraz stał się obiektem jego uwielbienia. Kiedy po blisko 6-miesięcznej żegludze statek dopłynął do Nowego Jorku, załoga zaopatrzyła Samuela w ubrania. Choć nie była to odzież najwyższej jakości, pozwoliła mu zejść na ląd w pełni ubranym. Rozstanie z przyjaciółmi, gdyż takimi stali się ci szorstcy żeglarze, było bolesnym przeżyciem i wielu z nich płakało, żegnając się z nim. Ten pokorny, napełniony duchem chłopiec poprzez swój wpływ i modlitwy otworzył ich oczy na wyższy poziom życia, którego nigdy nie uważali za możliwy. Niektórzy z nich stali się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. W piątek statek zacumował, a kiedy Samuel postawił stopę na amerykańskiej ziemi, podszedł do pierwszej spotkanej osoby i zapytał, gdzie mogą znaleźć Stephena Merritta. Włóczęga, gdyż to jego właśnie zagadnął Samuel, chodził do misji, gdzie spotkał się z tym dżentelmenem i wiedział dokładnie, gdzie go znaleźć. Zaprowadzę cię do niego za dolara, zaproponował. Po długiej wędrówce Samuel i jego towarzysz doszli do biura pana Merritta, kiedy ten akurat kończył pracę i zamykał drzwi. Nazywam się Samuel Morris. Właśnie przyjechałem z Afryki, aby porozmawiać z tobą o Duchu Świętym. W taki sposób młodzieniec przedstawił się. Pan Merritt zaprowadził chłopca do pobliskiej misji, obiecując spotkać się z nim później. Chcę swojego dolara, zawołał Włóczęga, o którym nikt nie pamiętał podczas tego dziwnego spotkania. Stephen Merritt płaci moje rachunki, odparł Samuel. Jego nowo poznany przyjaciel, uśmiechając się, wręczył przewodnikowi jego zapłatę. Po załatwieniu swoich interesów pan Merritt wrócił do misji. Nigdy nie zapomniał widoku, który go przywitał. 17 osób klęczało na kolanach, z ich oczu spływały łzy i wołali do Boga o zmiłowanie. Samuel stał pośród nich i jego śniada twarz promieniała światłem z nieba. Po zakończeniu nabożeństwa pan Merritt zabrał chłopca do swojego własnego domu, gdzie dał mu pokój zarezerwowany dla biskupa, kiedy ten przyjeżdżał do Nowego Jorku. Otoczenie było tak oszałamiające dla afrykańskiego chłopca, że pan Merritt z rozbawieniem i radością musiał mu pomóc przygotować się do snu. Następnego dnia przy śniadaniu Samuel, nie mając nic w ustach od czwartku, okazał wielkie uznanie zdolnościom kulinarnym pani Merritt. Tego dnia pan Merritt miał odprawić nabożeństwo pogrzebowe, więc postanowił zabrać swojego młodego gościa z sobą. Dwaj inni kaznodzieje, którzy mieli mu towarzyszyć, jechali na nabożeństwo w jego powozie. Widok skromnie odzianego czarnego chłopca w powozie sekretarza biskupa był tak zadziwiający, że kiedy weszli do środka, nie mogli ukryć swej niechęci. Aby pokonać zażenowanie i uspokoić swych przyjaciół, pan Merritt w czasie drogi pokazywał Samuelowi różne ważne miejsca w metropolii. Jednak zainteresowanie młodzieńca tymi cudami było niewielkie i nagle, zwracając się do swego gospodarza, zapytał: czy modliłeś się kiedyś w powozie? Nie, nigdy tego nie robił. Będziemy się modlić, rzekł chłopiec. Kiedy pan Merritt zatrzymał konie i uklęknął, Samuel powiedział do Boga takie słowa: Ojcze, chciałem zobaczyć Stepana Merritta, aby móc z nim rozmawiać o Duchu Świętym. On pokazuje mi port, kościoły, banki i inne duże budynki, lecz nie mówi mi nic o Duchu, którego chciałem lepiej poznać. Wypełnij go sobą tak, aby nie myślał, nie mówił, nie pisał i nie głosił o niczym innym. Nigdy wcześniej w swym życiu religijnym Stephen Merritt nie doświadczył tak realnej obecności Ducha Świętego, jak wtedy, gdy ten afrykański młodzieniec, którego dusza wypełniona była miłością Bożą, modlił się o niego w tak niestosownych okolicznościach. Od tego czasu stał się innym człowiekiem, a jego współpracownicy dostrzegli w nim wizję świętości, której nie widzieli nigdy wcześniej. Kiedy zaproponowali kupno ubrania dla Samuela, uważali, że nawet najlepsze nie jest zbyt drogie dla tego hebanowego anioła. Żadne kazanie, które wyszło z ust pana Merritta, nie było tak dobre jak te, które wygłosił tamtego dnia na nabożeństwie. Poruszenie Ducha Świętego było tak potężne, że wiele osób uklękło przy trumnie, pokutując za duchowe odstępstwo. Pamiętając o celu przyjazdu chłopca do Ameryki, pan Merritt zdecydował, że Taylor Universitet, znajdujący się wtedy w Fort Wayne w stanie Indiana, jest miejscem, w którym Samuel może otrzymać najlepsze chrześcijańskie wykształcenie. Polecił go władzom szkolnym jako nieoszlifowany diament. W niedzielę chłopiec był razem z panem Merittem w szkole niedzielnej i poproszono go, aby powiedział coś o Duchu Świętym. Wesołość uczonych, kiedy murzyński chłopiec wchodził na podium, wkrótce zamieniła się w płacz, gdyż obecność Boża stąpiła na grupę. Założono towarzystwo misyjne Samuela Morrisa, które było odpowiedzialne za odzież, książki i inne rzeczy potrzebne chłopcu w koledżu. W rezultacie zebrano 3 kufry darów. Po kilku dniach Samuel był już w drodze do Fort Wayne, gdzie dotarł w piątek, w dzień swojego wyzwolenia. Doktor Red, dyrektor koledżu, spytał go, czy ma jakieś życzenia odnośnie pokoju, w którym miałby zamieszkać. Jeśli jest jakiś pokój, którego nikt inny nie chce, dajcie go mnie. Doktor Red, pisząc do swojego przyjaciela, powiedział: odwróciłem się, gdyż moje oczy były pełne łez. Zadawałem sobie pytanie, czy byłem gotowy wziąć coś, czego nikt inny nie chciał. W moim doświadczeniu nauczycielskim miałem okazję przydzielać pokoje dla ponad 1000 studentów. Większość z nich była szlachetnymi, młodymi chrześcijanami i chrześcijankami, lecz Samuel Morris był jedynym, który powiedział: jeśli jest jakiś pokój, którego nikt inny nie chce, dajcie go mnie. College był w tarapatach finansowych, więc zaapelowano o zebranie funduszy na naukę młodzieńca, który przypłynął z zachodniego wybrzeża Afryki, aby uczyć się o Duchu Świętym. Odzew był zniechęcający aż do momentu, w którym rzeźnik Joasz Kilchler ofiarował $5 na coś, co nazwał funduszem wiary. Ten czyn i nazwa zasugerowała sposób, w jaki można wzbudzić zainteresowanie edukacją Samuela i kiedy fundusz wiary został w taki sposób przedstawiony, pieniądze zaczęły napływać coraz obficiej. Pewnego dnia chłopiec pytał doktora Reda, czy mógłby dostać jakąś pracę. Chcę zdobyć pieniądze, aby Henry O'Neill mógł tu przyjechać i uczyć się. On jest o wiele lepszym chłopcem niż ja. Pracował ze mną w Liberii dla Jezusa. Postanowiono modlić się w tej sprawie, a następnego dnia Samuel z twarzą promieniującą uśmiechem wykrzyknął: mój ojciec powiedział mi, że Henry O'Neill wkrótce przyjedzie. W krótkim czasie dr Red został poinformowany, że misjonarz, który znał obydwu chłopców w Afryce, powrócił do Ameryki i organizował edukację Henry'ego w Stanach Zjednoczonych. Nauka Samuela stwarzała pewne problemy, gdyż to, czego nauczył się w Monrovii, było zaledwie podstawą. Wymagał specjalnego toku nauczania, lecz kiedy kilka młodych niewiast podjęło się tego obowiązku, sprawa została załatwiona. W niedzielę po przyjeździe do koledżu Samuel dowiedział się o kościele murzyńskim Fort Wayne. Postanowił tam pojechać, lecz ponieważ było to daleko, spóźnił się. Przedstawił się jako Samuel Morris, który dopiero co przyjechał z Afryki i zadziwił kaznodzieję, mówiąc, że ma poselstwo dla zboru. Mężczyzna chciał zlekceważyć to niezwykłe stwierdzenie, jednak powstrzymał się, widząc niebiański blask na twarzy chłopca. Powiedział później, że chociaż nie zapamiętał ani słowa z tego, co było mówione, odczuwał obecność Ducha Świętego jak nigdy dotąd. Całe zgromadzenie upadło na kolana, jedni płakali nad swoimi grzechami, inni radowali się tym, co Bóg uczynił pośród nich. Nie dało się ukryć rezultatu takiego przebudzenia, a lokalne gazety uczyniły znanym imię Samuela Morrisa, młodego Afrykańczyka, uczęszczającego do Taylor University. Wiele osób przebywało z daleka i z bliska, aby go odwiedzić. Samuel, zawsze uprzejmy, lecz nie zainteresowany zwykłymi pogawędkami, wręczał każdemu Biblię z prośbą, aby przeczytać mu na głos jakiś fragment. W ten sposób zachował Słowo Boże w swoim sercu. Pewien student z koledżu, mający ateistyczne poglądy, chciał spotkać się z Samuelem, myśląc, iż będzie mógł zawstydzić afrykańskiego młodzieńca swoimi argumentami. Kiedy się spotkali, chłopiec zgodnie ze swoim zwyczajem wręczył mu Biblię, prosząc o przeczytanie rozdziału. Starszy człowiek zamiast tego rzucił Biblię na stół, mówiąc z pogardą: nie czytam już tej książki, gdyż nie wierzę w ani jedno jej słowo. Samuel zdumiony milczał przez kilka minut, potem ze łzami spływającymi po policzkach spytał z niedowierzaniem: mój drogi bracie, gdy twój ojciec mówi do ciebie, czy mu nie wierzysz? Kiedy twój brat mówi, czy nie wierzysz w to, co wypowiada? Słońce świeci, a ty nie wierzysz w to? Bóg jest twoim ojcem, Jezus jest twoim bratem, a Duch Święty jest twoim słońcem. Uklęknij i pozwól mi modlić się o ciebie. Duch Boży dotknął się serca tego pysznego człowieka i przed końcem semestru nawrócił się, a później został biskupem. Podczas pobytu Samuela w koledżu sytuacja finansowa stała się tak trudna, że rozważano możliwość zamknięcia szkoły. Osoby zainteresowane odczuwały, iż nie może do tego dojść, skoro taki pełen ducha człowiek jak Samuel uczęszcza do niej. Fundusz wiary uratował koledż. Zebrano tak wiele pieniędzy, że członkowie rady mogli kupić 10 akrów terenu pod budowę nowej szkoły w Upland w stanie Indiana. Taylor University stoi tam do dziś jako pomnik murzyńskiego młodzieńca, który zademonstrował swemu pokoleniu, a także wszystkim następnym, możliwość i moc Bożej łaski. Samuel pokochał kraj, który go przyjął. Zmieniające się pory roku były źródłem zachwytu i wdzięczności. Padające płatki śniegu interpretował jako poselstwa z nieba, a kiedyś w modlitwie wykrzyknął z gorliwością: rok tutaj wart jest tyle, ile całe życie w Afryce. Jednak zimy w Stanach Zjednoczonych okazały się zbyt surowe dla tego dziecka tropików, a poważne przeziębienia osłabiły jego organizm. Przez cały czas uczęszczał na lekcje i na nabożeństwa, lecz nie dało się ukryć faktu, iż jest chory. Został zabrany do szpitala w Fort Wayne, gdzie opiekowano się nim troskliwie. Na początku Samuel nie rozumiał, dlaczego modlitwa o jego uzdrowienie pozostała bez odpowiedzi, lecz kiedy jego Ojciec Niebieski delikatnie objawił mu, iż wkrótce będzie w mieście, w którym żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory, z radością przyjął wiadomość, że Boży cel w jego życiu został wykonany. w maju 1893 roku cicho i spokojnie zasnął w Jezusie. Jego śmierć nie była końcem wszystkiego, choć on sam nigdy nie wrócił do swego ojczystego kraju. Inne ręce zaniosły w tę ciemność pochodnią Ewangelii. Wkrótce po śmierci Samuela na spotkaniu modlitewnym pewien młody człowiek powiedział: muszę pojechać do Afryki w jego miejsce. Moją modlitwą jest, aby został na mnie narzucony płaszcz jego prostej wiary. W tym samym czasie dwie inne osoby zgłosiły się do służby. Ciekawa rzecz wydarzyła się w związku z niewierzącym studentem, który nawrócił się w szkole. Rozpoczął służbę dla Boga i podczas rozmowy z radykalnym ateistą ten ostatni tak się zdenerwował, że wymierzył mu cios, który powalił go i pozbawił przytomności. Gdy powróciły mu zmysły, naturalną rzeczą byłoby oddanie ciosu. Jednak zamiast tego zobaczył wizji Samuela bitego przez pijanego kapitana, a potem modlącego się o to, aby ten dostąpił Królestwa Bożego. Jeśli Samuel Morris mógł przebaczyć temu człowiekowi, powiedział: czy ja nie mogę mieć tego samego ducha? Klękając na kolana, wzniósł swój głos w modlitwie, w wyniku czego ateista szybko poprosił o przebaczenie za wybuch gniewu i zawołał do Boga o miłosierdzie. Kilka lat po śmierci Samuela kapitan, który przywiózł go do Ameryki, odwiedził Stepana Merritta. Kiedy usłyszał, że jego młody przyjaciel odszedł do nieba, wybuchnął płaczem, mówiąc, że większość żeglarzy, którzy znali młodzieńca, wciąż pływała na jego statku i że jego święty wpływ dokonał w nich trwałej przemiany. Sam Stephen Merritt po krótkiej styczności z Samuelem rozpoczął nową erę duchowego życia. Doświadczał szczególnego błogosławieństwa w służbie pośród umysłowo chorych, a w wyniku jego modlitw nastąpiło wiele uzdrowień. Każdemu, kto wątpi w moc niezwykłych przypadków w życiu hebanowego anioła, warto przypomnieć słowa doktora Reda. Większość z nas zbyt daleko odeszła od prostej, dziecinnej wiary, a Bóg z powodu naszej niewiary nie może dokonać w nas wiele potężnych dzieł.